Rzeszowa Arena.
To jest właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań we wtorek 25 listopada. Kłaniają się państwo realizujący program Jarosław Epachczyński. Ze studia witają
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I zgodnie z obietnicą dzisiaj porozmawiamy o kolejorzu. Goście specjalni, tak rzec by można, menedżer do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem, dobrze znany Maciej Henszel.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór i nie mniej dobrze znany rzecznik KKS Lech Poznań, Adrian Gałuszka. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór panowie, dobry wieczór państwu.
Szanowni państwo, będziemy z wami niemal do godziny 20, bo oczywiście tak dwie minutki przed 20 i jeszcze zagramy piosenkę, by mógł tutaj się nasz kolega zainstalować do audycji muzycznej, ale teraz chcemy porozmawiać o nowościach z kolejorza. Chcemy, byście państwo, jeśli macie ochotę, też włączyli się do naszej rozmowy. Uruchamiamy nasz telefon 61 8 654 654. Od razu informujemy, że oczywiście można nas słuchać także online na naszej internetowej stronie www.radiopoznań.fm. Jest także czujny przy naszych radiowych kamerach Maciej Trzciński, który zadba, żeby pojawił się także przekaz internetowy, streaming na naszych radiowych kanałach Radia Poznań, na YouTubie, a także na Facebooku, a więc nie tylko widać nas będzie, ale słychać się przede wszystkim. No to w takim razie startujemy. Widać, nie widać, widzieliście na klubowych korytarzach, panie rzeczniku drogi, panie Adrianie, Timothy Uma, bo ostatnio prawie program, gdzie ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, kibice się martwili. Jest w klubie?
W klubie jest, trenował dzisiaj wraz z resztą drużyny. To są oczywiście dobre informacje. Akurat ja się z Timotym nie widziałem, bo dzisiaj praktycznie cały dzień ze spotkania na spotkanie, a to wszystko skończyło spotkanie z UEFA, takie wewnętrzne, organizacyjne, już przed spotkaniem z Lozanną, dokładnie w Lidze Konferencji, więc dzisiaj mocno taki organizacyjny dzień poświęcony na planowanie tych najbliższych dni, ale także najbliższych tygodni w takim szerszym ujęciu, więc nie, w treningu nie brałem dzisiaj udziału, żeby wraz z Timo Umą powymieniać się podaniami chociażby. Nie, to nie dziś, więc... Ale mogliśmy go dzisiaj oglądać za to na zdjęciach przygotowanych, obrobionych przez naszego fotografa klubowego Przemysława Szyszkę, więc jest, trenuje, jest zdrowy, jest gotowy do gry.
No właśnie, czyli tak jak uspokajaliście w tych oficjalnych oświadczeniach, że to żadne zaskoczenie, że to wszystko z klubem dogadane i że piłkarz po wyjeździe do Kenii wrócił cały i zdrowy, jest w dyspozycji trenera Nielsa Frederiksena. Rzeczywiście, Maciej, to jest najważniejsze zadanie, to o czym Adrian wspomniał, to przygotowanie do najbliższego spotkania czwartkowego. To jest ta największa gorączka już teraz, zawsze związana z europejskim meczem?
Zdecydowanie nie wybieramy absolutnie meczów, jeżeli chodzi o to, do których się przygotowujemy. Tak też podchodzi sztab szkoleniowy. Skoro walczymy na trzech frontach, to traktujemy je absolutnie priorytetowo. Każdy z nich w ekstraklasie. Ta sytuacja troszkę się na pewno po niedzielnym zwycięstwie nad Radomiakiem poprawiła. Jesteśmy w grze wciąż o Mistrzostwo Polski. Puchar Polski przed nami, 1/8, to za tydzień w środę, no ale oczywiście zawsze prestiżowo trzeba traktować mecze w europejskich pucharach i tutaj niezwykle ważne starcie z Lozanną. Mamy tylko 3 punkty w tej tabeli Ligi Konferencji, więc absolutnie liczymy tutaj na kolejne 3, na podwojenie tego dorobku, dopisanie ich w czwartek przeciwko Lozannie, więc na plan pierwszy absolutnie wysuwa się Lozanna i temu wszystko podporządkowane, tak jak tutaj Adrian powiedział, spotkania z UEFA, przejęty praktycznie od jutra już stadion przez Europejską Unię Piłkarską, wszystko przygotowane, obrędowane, no i czekamy na 18:45 w czwartek, żeby ten mecz rozegrać.
Macie, ale śmiem twierdzić, że poniedzielnym zwycięstwie z Radomiakiem to kamień z serca spadł wszystkim w klubie, no bo nie wygrać w meczu w lidze od końca sierpnia to trochę nie przystoi mistrzowi Polski. Tego brakowało.
Meczu u siebie faktycznie tego brakowało. Były mecze jak ten z Pogonią, w którym ogromna przewaga Lecha Poznań, gol na 2-1 strzelony w końcówce. Wydawało się, że została przełamana tak ta Pogoń, no ale była w stanie jeszcze się odwinąć. Były oczywiście takie wpadki jak przegrana z Zagłębiem Lubin 1-2. Był też remis z Koroną Kielce, był remis z Motorem Lublin, także to wszystko takie mecze, no, które powinny zakończyć się nieco innym rozstrzygnięciem, natomiast dla nas najważniejsze jest to, że ta gra jest wciąż otwarta, jeżeli chodzi o PKO BP Ekstraklasy. Jak spojrzymy sobie na straty do lidera w tej chwili przy jednym zaległym meczu, wiadomo, nie dopisujemy sobie punktów za mecz zaległy, natomiast no, widzimy, że wszystko jest wciąż w naszych rękach. To nie jest tak, że musimy liczyć teraz już na porażki naszych bezpośrednich rywali, tylko po prostu wciąż mamy wszystko w swoich rękach. Ten optymizm nie tylko tym wynikiem niedzielnym zbudowany, ale tym, że powoli zaczynają wracać do gry ci piłkarze, na których bardzo czekamy, na których bardzo liczymy. Ali Golizadeh to jest pierwszy z tych zawodników, którzy wracają do gry. 60 minut miał grać Ali Golizadeh, w tym meczu grał troszkę więcej, od razu wybiegł w podstawowym składzie.
Anioł z nieba?
A tak, spadł anioł z nieba, na którego czekaliśmy, więc tak obrazowo trener Nils Frederiksen powiedział, no prawie, bo też tak jest, od razu udział przy dwóch golach, ale tak, dokładnie, już tutaj rysujemy bajkowy scenariusz, niech on będzie taki bajkowy i kończy się happy endem, jak to zwykle w bajkach, więc Ali Golizadeh przy dwóch golach, przy dwóch trafieniach kolejorza, bardzo duży udział, przecież to piętką rozpoczęcie tej akcji przy golu na 2-0 na początku drugiej połowy, no to coś, co pokazuje, jakby znamionuje klasę piłkarza. Zaraz czekamy na kolejnych, trener też mówił, że Patryk Wollemark, Daniel Hokans, to są piłkarze, którzy Daniel przede wszystkim już w grudniu powinien trenować, Patryk podobnie, nie jeszcze prawdopodobnie bez występu w tym roku, ale już będą gotowi na początek rundy wiosennej, no i w styczniu, kiedy ruszą przygotowania, czekamy na Radka Murawskiego.
Kibice lubią, jak żeby tak podkręcać atmosferę. Grzegorz, za chwilę zadasz kolejne pytanie, ale tak, ja patrzę na Adriana, który jest takim polskim, poznańskim głosem. Taka rola rzecznika, trenera Nielsa Frederiksena. No, właściwie takie listy dialogowe musisz czytać jak dobry lektor filmowy na tych konferencjach prasowych, ale tak wracając do pewnych personaliów, też modny temat wśród kibiców. Wszyscy mówią, ależ gwiazda tej naszej ligi. I my to, z tym się zgadzamy. Luis Palma, znakomity Honduranin w barwach kolejorza. Dawno nie było piłkarza o takim wyszkoleniu technicznym, tak zmotywowanego do znakomitej gry w drużynie mistrzów Polski poznańskiego Lecha. No i tak sobie pomyślałem, bardziej serio niż żartem, o tym, że mecz na Gibraltarze, 400 tysięcy euro za ewentualne spodziewane zwycięstwo w łeb, mówiąc kolokwialnie. Końcowe minuty meczu Vallecano wyjazdowego, blisko remisu, blisko też kolejnej premii. Ja wiem, że spłycam, bo najważniejsze są emocje, przeżycia kibicowskie, przeżycia piłkarzy, was, ludzi pracujących w klubie, nas, dziennikarzy komentujących te wydarzenia. Ale tak właściwie szybko uleciało 600 tysięcy euro, a tu trzeba zbierać na tego Luisa Palmę, żeby go wykupić. Adrian, co trener mówi, tak na tej drodze, jak dochodzicie do sali konferencyjnej?
No nie ulega wątpliwości to, co pan redaktor powiedział. No, drużyna Lecha Poznań walczy w Europie nie tylko o punkty do rankingu czy opty do tej przepastnej liczącej 36 drużyn tabeli Ligi Konferencji, ale także o pieniądze i o tym rachunku ekonomicznym również musimy pamiętać i tak jak pan redaktor zresztą skrzętnie wyliczył, faktycznie kilkaset tysięcy euro przeszło koło nosa z racji na te dwa niepowodzenia. Można było chociażby zremisować w Madrycie, tam zabrakło 20 sekund praktycznie jednej akcji, żeby jeszcze wybronić. Można było wygrać mecz w Gibraltarze także przy pewnie innym składzie, przy pewnie innym przebiegu spotkania, ale zdecydowanie był potencjał, żeby to zrobić, nie ulega wątpliwości. Faktem jest, że tego się nie udało zrobić i nikt nie będzie załamywał też rąk z tego powodu teraz, no bo jeszcze wszystko jest w grze. W dalszym ciągu pozostajemy na trzech frontach. Da się awansować do fazy play-off, przynajmniej do fazy play-off Ligi Konferencji. Da się podnieść też z boiska bardzo dużo pieniędzy.
Bo zawsze Lech, wejdę w słowo na chwileczkę, bo zawsze Lech był takim klubem, który miał dosyć sporą poduszkę finansową. Pamiętam obecność w tym studiu czy prezesa Karola Klimczaka, czy dyrektora finansowego Tomka Kacprzyckiego, którzy mówili, że no nie ma i w Poznaniu nie ma i nie będzie jakiegoś totalnego finansowego szaleństwa, przeinwestowywania i tak dalej, i tak dalej.
Awanturniczej polityki transferowej.
O, pięknie powiedziałem. Jaki jest Jan Christian Andersen?
Bardzo dobre sformułowanie i podejrzewam, że nie możemy go użyć w kontekście tego, co się działo latem, ale na pewno możemy powiedzieć, że było to rekordowe lato, jeżeli mówimy o wydatkach klubu na transfery, na także prowizje menedżerskie, na wszystkie koszta związane z pozyskaniem nowych zawodników, którzy teraz mogą cieszyć oko kibiców przychodzących na
Kolejny
Bułgarską.
Kolejny głęboki oddech Pablo Rodriguez, Aniero, wracając do niedzielnego meczu.
Tak jest, to mówimy tylko o części zawodników, ale tak naprawdę każdy z nich już zdążył dać coś dobrego klubowi w większym lub mniejszym stopniu. Na pewno ta aklimatyzacja zachodzi w przypadku każdego z zawodników w różnym tempie. Nie ulega wątpliwości, że przykładowo Pablo Rodriguez potrzebował trochę tego czasu więcej niż Luis Palma, który potwierdzał swoją jakość od praktycznie pierwszych zagrań, a kiedy już wskoczył na te najwyższe obroty, tak jak zresztą pan redaktor powiedział, no, pretenduje do miana gwiazdy ligi. To nie ma w ogóle wątpliwości, że to jest zawodnik, który tę ligę wręcz przerasta umiejętnościami.
I dobrze, że go mamy tutaj. Pozwolicie, połączymy się z naszym pierwszym słuchaczem, który dodzwonił się pod numer 61 8654 654. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Wyrażę troszkę nietypowo. Najpierw chciałem gratulacje złożyć dziewczynom za walkę w rundzie jesiennej, bo tak zostało to pominięte, jak wszystko o Lechu.
W imieniu sekcji kobiecej bardzo ci serdecznie dziękujemy. No, i
panie omawiamy mecze też, to musimy przyznać, dokładnie, że dosyć też precyzyjnie omawiamy. Na każdym meczu dziewczyn jesteśmy i relacje.
Tak.
Grzegorz nie zamieszkał w plewiskach.
I też, nie, ale mam blisko. Też na YouTubie bardzo pan Maciej tu bardzo ładnie z kolegą garstenkowy. I panie Maciej,
bardzo dziękuję.
Taką prośbę, kiedy można się spodziewać wywiadu z panią trener na stronie internetowej?
Tak, no na pewno przygotujemy. Teraz nadchodzi ten moment takich podsumowań. Koniec roku, przerwa świąteczno-noworoczna. To jest zawsze taki okres, gdzie wypuszczamy takie materiały i na pewno podsumowanie, czy to w formie wideo, czy w formie tekstowej na stronie pojawi się, właśnie. Więc bardzo serdecznie do tego od razu zapraszamy.
No i jeszcze właśnie chciałem jedną dziewczynę, bo tu pana Krzysia też słuchałem w niedzielę, był wywiad chyba z
panią Jagodą Weiss, która podsumowała rundę wiosenną.
To
koordynatorka kobiecej piłki w WZP-nie.
Tak. Runda jesienna, odkrycie moim zdaniem nie Kuleczka nie przybył, a Marta Kwiatkowska.
O, proszę.
Fantastyczna runda, tak?
Tak jest. Nowa zawodniczka w talii trenerki Alicji Zając, ale faktycznie wejście do ekstraligi.
I teraz przejdźmy do spraw trudniejszych, że tak powiem. Tak, więc najpierw pytanka. Douglas Milicz, to wiadomo o co chodzi. Teraz czy z tym artystą plastykiem Lech może skrócić też wypożyczenie, tak, Slavia może skrócić, wiadomo o co chodzi, nie? Czy Lech też by mógł zimą skrócić to wypożyczenie tego artysty, nie? I teraz...
Rozumiem, tak, że już uprecyzowuję. Timothy Uma, tak?
Tak.
Ten artysta, tak, z pańskim
zdaniem. I teraz takie, to już pod dyskusję chciałbym poddać. Zatrudniono trenera od starych fragmentów gry Duńczyka teraz, tak? I to nie jest tylko moja opinia, bo ja raczej na mecze nie mogę jeździć ze względu z pewnych spraw zdrowotnych i tak dalej, ale mam grono tutaj znajomych, co jeżdżą i tak dalej. Dyskutuje się nawet dzisiaj w pracy spotkałem po pół roku kibica, którym się spotkałem w kwietniu, omawialiśmy, że będzie Mistrzostwo Polski, bo jestem ambasadorem, notabene. No i się spotkaliśmy, także dzisiaj się spotkaliśmy. No i wszyscy, nikt nie widzi kompletnie postępów przy rzutach rożnych, ani w bronieniu. Lech broni najgorzej rzuty rożne prawie w całej lidze. Nawet jak nie straci bramki, to jest olbrzymi kocioł. Ja słucham w radio pana Krzysztofa i pana Grzesia, czy pana Dawida, no to już cierpnę, tak? Przy każdym rzucie rożnym. Przy rzutach rożnych, które Lech wykonuje, to żadnego zagrożenia prawie w ogóle. I teraz następna sprawa. Bramkarze, czy nawet w takim meczu z Gryfem Suksk musiał bronić Mrozek, co jest z Bąkowskim i
Pruchniewskim.
No i jeszcze mam pytanie o jednego chłopaczka, takiego młodego, bo też śledzę rezerwy, Sami Dudek. Co z nim się dzieje? Bo raz gra, raz nie gra. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo analityczne pytania. Panowie, zanotujemy jeszcze jeden telefon i ewentualne pytanie. Dobrze? I wtedy zrobimy szybką, taką serialową odpowiedź. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panów.
Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie.
No tego Luisa trzeba zbierać, no bo wydatki były mocno ponadmiarowe niż to, co planowano. Bo przecież planowano chyba 4 transfery, a wyszło sporo więcej, a to też się wiąże z wydatkiem finansowym. No Luis pewnie zostanie, jeżeli gdzieś tam będą puchary, jeżeli miejmy nadzieję będzie obrona mistrzostwa i będzie gdzieś tam ta perspektywa gry w eliminacjach Ligi Mistrzów, no to myślę, że zresztą pewnie no, Adrian, przepraszam, bo jesteśmy na ty.
Witam.
Z panem Maciejem nie, ale może potwierdzą, że no, wypożyczając zawodnika, ten kontrakt ewentualnie z Luisem jest już dogadany, tylko teraz chodzi o wykupienie tego zawodnika z Celticu Glasgow. Natomiast pewnie będzie musiał któryś odejść, albo Kozubar, albo Burgul, dołączając do tego wejmy pucharów. Miejmy nadzieję, że z tą Lozaną podniesiemy coś z boiska i później z Mainz i Sigma Mołomunie. No to gdzieś tam ten budżet na Luisa się zepnie, a według mnie no, warto go wykupić z tego względu, że raz, że daje bardzo dużo drużynie i to może być, że tak powiem, no taki no, super walec ofensywny, jeżeli mamy w świadomości, że za jakiś czas wróci Patryk Wolemark. Zresztą to było widać już z Radomiakiem, że no, jeżeli Luis ma mniej więcej w formie do gry Aliego, Pablo Rodriguez zaczyna dojeżdżać, to jest w ataku dużo, dużo więcej możliwości i gdzieś nie trzeba nawet przesadnie liczyć na Leo Bencona i Smahila, tylko no...
Dobrze, czyli generalnie wyciągamy wniosek, że jest pan absolutnie za tym, żeby Luis Palma został...
Nie, no musi, bo
musi, no, po prostu znaczy, musi, kibice znaczy, chcą.
My też chcemy.
To jest kwestia, która jest
znana. My też chcemy. To jest przegłosowane już dawno, że my też chcemy.
Także tak
jest.
Dołączamy ja to, pana głos.
Bo tylko zdanie podsumowujące, bo nie będziemy jakby tutaj oczywiście tak mówić, czy w tym momencie stać Lecha, czy nie stać. To się wyjaśni wiosną wszystko. To, czym możemy dzisiaj uspokoić kibiców, to jest to, że wszystkie karty są w rękach Lecha Poznań. Że wszystko jest wynegocjowane z Celticiem.
Dobrze, ale
że
jest wszystko... też od relacji z otoczeniem. Maciej, też doskoczę, dołożę tego pytania od naszego słuchacza. Wyczuwacie, że on chce i sztab szkoleniowy wyczuwa, że Luisowi się po prostu, powiem banalnie, podoba w poznańskim Lechu drużynie mistrza Polski, podobają mu się kibice na Enea Stadionie przy Bułgarskiej, atmosfera i tak dalej?
Sygnały wychodzące od Luisa i od jego otoczenia, od rodziny są takie, że Poznań bardzo mu się podoba, świetnie się tutaj czuje, pokazuje to przecież na boisku i na końcu, tak jak mówiłem, wszystkie karty są w naszych rękach. Nie wiemy, czy to zakończy się tak, że Luis Palma zostanie w Lechu Poznań, wyłożymy te pieniądze, nie wyłożymy. No, nie umiemy w tym momencie tego powiedzieć.
Mikołaj sam powiedział, że to jest wiele zmiennych.
Dokładnie.
I słusznie zwraca na to uwagę, bo nie mamy tutaj kryształowej kuli niestety. Dokładnie. Z Maciejem, żeby móc powiedzieć, w jakim miejscu będzie Lech Poznań.
Też go pilnuję, sam widziałem w hotelu w Madrycie, jak tam pojawił się na poranną kawkę tuż po meczu z Vallecano i tam sobie dokładnie dyskutowali. Nie znam hiszpańskiego, więc uspokajam, nic nie posłuchałem.
Okej, no w każdym razie podsumowując, wiosna wszystko wyjaśni i na ile finansowo będziemy w stanie tutaj podołać temu zadaniu, które jest przed nami. Na pewno w tym momencie, tak jak my powiedzieliśmy, my chcemy, kibice chcą, wszyscy chcą, ale to musi się spinać finansowo, a karty wszystkie są w naszych rękach, więc nie ma obawy, że nie wiem, ktoś nam zgarnie sprzed nosa Luisa Palmę, jeżeli my tego nie zrobimy.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo za ten kolejny telefon. To wracamy do
tych kwestii zostało
personalnych
tutaj.
Właśnie tak. Douglas, Mili czy artysta Uma, tak. Jak określił go nasz słuchacz, stałe fragmenty gry, czyli no kwestie szkoleniowe. Panowie, wiemy, że no nie siedzicie w sztabie szkoleniowym, ale jesteście siłą rzeczy, twarzami i głosami, jak mówiliśmy, kolejorza, no więc te pytania też będą padać. No, wiecie zdecydowanie więcej niż przeciętni kibice, pewnie niż media. Wiem, że wszystkiego ze środka wynosić nie można. Liczymy, że jakimiś odczuciami także podzielicie się z naszymi słuchaczami. Jak to wygląda?
To możemy wyjść od tej pary stoperów, o której mowa, no bo tak chronologia by przynajmniej nakazywała. Wiemy o tym, że trwa wyścig z czasem w przypadku zarówno Antonio Milicza, jak i Alexa Douglasa i w kwestii ich występu w czwartkowym meczu z Lozanną niczego nie możemy być jeszcze pewni. Zapewne, zgaduję, że wiele nam da odpowiedź z jutrzejszego treningu. Godzina 11, boisko boczne przy ulicy Bułgarskiej. Zapewne też widzimy się przynajmniej z jednym panów właśnie tam. Będziecie mieli okazję obserwować te otwarte przez 15 minut zajęcia i zobaczymy, który z tych zawodników, a może obaj będą trenować. Wiemy, że jeżeli chodzi o Aleksa, w dalszym ciągu chodzi o jego odczucia, o to, w jaki sposób jego organizm reaguje na wejście w trening, a jeżeli chodzi o Antonio Milicza, wiemy, że dzisiaj zostały przeprowadzone badania. Nie wiemy, z jakim wynikiem, co prawda przynajmniej ani ja, ani Maciej, ale odpowiedź na pewno poznamy jutro. Niemniej warto też się odnieść do tej pary stoperów, która wystąpiła w meczu z Radomiakiem, bo w moim Wojtek odczuciu Mońka. Dokładnie, przynajmniej i młody Wojtek Mońka, czyli 18-letni zawodnik, i jego nieco starszy kolega Mateusz Skrzypczak.
Setny występem.
Dokładnie, setny występ w Ekstraklasie.
Prawdziwy Lekita.
I okrasił ten setny występ, uważam, przynajmniej przyzwoitym, a wręcz dobrym meczem przeciwko Radomiakowi, a też nie miał łatwo z chociażby Maurideszem, czyli zawodnikiem niezwykle niebezpiecznym, który już to potwierdzał w tym sezonie. Zresztą Radomiak to najlepsza ofensywa ligi do ostatniej kolejki, a tymczasem obaj nasi środkowi obrońcy potrafili sobie poradzić z tymi niebezpiecznymi zawodnikami z pierwszej linii Radomia.
A jaki zespół, że tylko wtrącę tutaj, jak wyglądał zespół w końcówce spotkania, też warto zauważyć, bo w ogóle w wyjściowym składzie Bartek Mrozek wychowanek, Wojtek Mońka wychowanek, Mati Skrzypczak wychowanek, Michał Gurgul wychowanek, tylko Joel Pereira w podstawowym składzie, jeżeli chodzi o defensywę i bramkę, nie był wychowankiem, ale wszedł Robert Gumny przecież za Joela Pereirę na końcówkę spotkania, a przed nimi jeszcze Antek Kozubal, więc właściwie można powiedzieć sześcioma wychowankami. W składzie Lech kończył ten mecz z Radomiakiem. No to też jest warte podkreślenia.
Nie chcemy wyrzucać się z bramki Bartosza Mrozka, bo myślę, że to jest stabilny poziom, ale też odnieśmy się do tego pytania, no bo też widzicie, jak reagują ci młodsi piłkarze, czy Krzysztof Bąkowski. Ja wiem, że pewnie muszą mieć świadomość, że są w wielkim klubie, tak kibice to odbierają, który walczy o największe zaszczyty i że trzeba na tę swoją szansę, czy w przypadku Krzysztofa rocznik 2003, czy Mateusza Prupnieckiego, na tę szansę trzeba po prostu czekać.
To jest, różnie podchodzą do tego oczywiście trenerzy. Tutaj padło pytanie o mecz z Gryfem Słupsk. Jeden sztab szkoleniowy podejmie decyzję, że zmienia bramkarza na mecze w Pucharze Polski. Nasz sztab szkoleniowy raczej trzyma się tego, że jest wyznaczony pierwszy bramkarz, który gra do tej pory we wszystkich rozgrywkach. I to jest Bartek Mrozek. Natomiast jeżeli chodzi o czekających Krzyśka Bąkowskiego, Mateusza Pruchniewskiego...
No i samego Duszka od razu też z pola.
Też jest Sami Dudek, to jest jakby osobna kwestia, ale bramkarze ci młodzi... Bartek Mrozek jest najlepszym przykładem, ile musiał się naczekać, żeby wskoczyć do bramki Lecha Poznań. Jak w mistrzowskim sezonie trenera Macieja Skorży 21-22 był trzecim bramkarzem w zasadzie.
Ale w Pucharze Polski zagrał
w Kierniewicach. W Pucharze Polski zagrał akurat w dwóch meczach, bo trener Skorża wychodził z założenia, że właśnie w tych meczach Pucharu Polski z zespołami z niższych lig trzeciej czy drugiej właśnie chce postawić na tego trzeciego bramkarza. Ale musiał odejść na wypożyczenie po roku, tak, w końcówce sezonu ten transfer medyczny najpierw do Stali Mielec, potem już regularne wypożyczenie, odejście, powrót na Bułgarską i dopiero wskoczenie do bramki, także...
No, sporo przeszedł, zanim jeszcze, do tej
tak,
bramki
Tak, sporo
trafi.
Przeszedł, zanim wskoczył do bramki Lecha Poznań, no i
teraz
cechą,
powiem coś do Rymu. Ten mecz z Gryfem w Pucharze był po Gibraltarze. I też było drugi.
Ale wiecie co, ale powiem szczerze, że bardziej bym inną rzecz przypomniał. Rok wcześniej w Rzeszowie tam też był mocno zmieniany skład na mecz pucharowy, łącznie z bramkarzem. Akurat Filip Bednarek, to był jedyny mecz wtedy w tamtym sezonie. I ja nie mówię, że akurat zmiana na Bednarka kosztowała Lecha odpadnięcie, bo tam wielu zawodników nie dojechało do tego Rzeszowa, mówiąc wprost. Ale chyba trochę pomni doświadczeń z poprzedniego sezonu uznali trenerzy, żeby lepiej na newralgicznych pozycjach, nie wiem, nie zmieniać bramkarza.
Wydaje mi się, że kluczowe jest to, co powiedział redaktor Ratajczak, czyli kontekst tego spotkania i kiedy właśnie wtedy się drużyna znajdowała. To był tydzień po meczu na Gibraltarze.
To nie był czas na eksperymenty.
To był ważny argument.
I też trzeba
oczywiście
też zwrócić uwagę na to, co się działo przed bramkarzem w polu. Tam praktycznie ten skład, można powiedzieć, że galowy. Więcej w bramce. Trener nie szukał debiutów w pierwszym zespole Lecha Poznań, no bo w przypadku obu młodych bramkarzy byśmy mówili o takich premierowych występach w pierwszym zespole, więc tutaj był full focus na to, żeby wywalczyć awans, żeby zapewnić sobie miejsce właśnie na tym froncie, no bo chcemy tam grać na wiosnę, a ten właśnie mecz w Słupsku pierwszym krokiem ku temu, więc akurat tutaj ja bym się nie dziwił, jeżeli chodzi o Słupsk. tak rozmawialiśmy sobie wewnątrz nawet naszego biura po meczu na Islandii z kolei, że właśnie tam, jadąc z taką sześciobramkową wyraźną zaliczką, tak, że może tam jest okazja, żeby dać zadebiutować bramkarzowi, ale wtedy też sztab udzielił nam jasnej odpowiedzi, że bramkarza w tym wypadku nie zmieniamy, że trzymamy się naszego numeru jeden i też trzeba to zaakceptować.
No gdy Krzysztof Bąkowski przychodził do Lecha, teraz wracał, powiedzmy, to tak trochę mi się żal zrobiło też, nie wiem, w tym studiu, chyba już nawet nie pamiętam, z kim dyskutowaliśmy, że no niestety skazuje się na rolę rezerwowego, bez szans na grę i musi po prostu czekać, nie wiem, na jakieś odpukać nieszczęście, ewentualnie teraz nawet na ławce rezerwowych go nie było, bo Pruchniewski siedział akurat przeciwko Radomiakowi na ławce.
Tak, tam była kwestia zdrowotna, ale nie związana z jakąś kontuzją, tylko z chorobami. Po prostu bramkarze nasi młodzi rozchorowali się w trakcie tygodnia i ostatecznie Mateusz Pruchniewski zasiadł na ławce, a Krzyśka Bąkowskiego brakowało. Zwykle to Krzysiek jest tym rezerwowym bramkarzem, jako ten starszy, nieco bardziej doświadczony już zawodnik, który trochę pograł na poziomie chociażby pierwszej ligi.
Myślę, zimowe sparingi to będzie chyba ten moment, kiedy Bąkowskiego w bramce zobaczymy, a później zobaczymy. A
nie, tutaj wytłumaczenie. Ja tak wyczułem, że słuchacz prawie chciałem zapytać, ale nie zapytał o to, kiedy Ewa Pajor trafi do Lecha UOM Poznań. Tak to mniej więcej to wprowadzenie zabrzmiało, ale tak mówiąc całkiem poważnie, spodziewacie się jakichś ruchów transferowych? No też wiemy, że skauci poznańskiego Lecha latają w różne strony świata, niektórzy oglądają mecz, jak to było w Hiszpanii, potem lecą gdzieś dalej do Portugalii. Przedstawiciele tego działu sportu też rozmyśla o tych ruchach transferowych. Dyrektor sportowy Tomasz Rząsa. Będzie coś się działo w tej zimie? Jedno co wiemy, to Zjednoczone Emiraty Arabskie miejscem zgrupowania i to podobno stało się świecką tradycją po zdobyciu mistrzowskiej korony, tak?
Można w ten sposób to ująć, zgadza się, że istnieje taka zależność, nie ma co ukrywać, że właśnie jedziemy do tego kraju przygotowywać się do rundy wiosennej po roku, w którym zdobywamy Mistrzostwo Polski. Tak było w roku 2023, tak jest, tak będzie także w roku 2026. A wracając do tego, czy będzie ten ruch tutaj w Poznaniu, wróciłbym do tego, co się działo latem, no bo też dyrektor sportowy, cały pion sportowy właśnie z Tomaszem Rząsą na czele, dział scoutingu, sztab szkoleniowy, musieli w pewnym momencie zagęszczać ruchy, jeżeli chodzi o obserwowanie tych zawodników przychodzących, weryfikację ich, selekcję oraz odpowiednią ocenę ich potencjału i przydatności potencjalnej do drużyny. A to wszystko brało się niestety z problemów zdrowotnych, jakie latem się przytrafiały Lechowi. Oczywiście teraz odpukujemy, bo absolutnie takich nie chcemy. Nie liczymy na to, że tutaj któremuś z Lechitów coś się wydarzy i zmusi to do działania pion scoutingu. Ale przecież trzeba wziąć pod uwagę także tych zawodników, którzy wrócą do gry. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Maciejem tutaj o Patryku Walemarku, o Danielu Hokansie, o Radku Murawskim.
Brakuje w niektórych meczach Radka Murawskiego i mówię to z całkowitym przekonaniem. Doświadczenie, pełna
zgoda.
Spokój w środku pola.
I nie chodzi tylko o boisko, ale też pewnie i o szatnie, bo tam wkład Radka jest w ogóle niepodważalny. To jest doświadczony Polak, który potrafi trzymać szatnie w ryzach, jeszcze wychowany w takim oldschoolowym stylu, można powiedzieć, więc i twarda ręka, i kiedy trzeba to pochwali, więc kapitalna postać w szatni kolejorza. Wszyscy czekamy na to, aż Radek wróci do drużyny i będzie mógł wraz z nią przygotowywać się do rundy wiosennej, bo niewątpliwie on, można powiedzieć, że względem tego, co się dzieje jesienią, będzie ogromnym wzmocnieniem, czyli takim naszym transferem zimowym.
61 8 654 654. Nie odpuścimy wam tych stałych fragmentów gry i także transferów w sztabie szkoleniowym, bo słuchacz by nam nie wybaczył, ale zobaczymy, jakie pytanie i opinie ma nasz kolejny słuchacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałbym zacząć taki wątek, może nowy, już licząc też oczywiście na odpowiedź na to pytanie, ale chodzi mi o napastników. No Iszak, wiadomo, jest nieprzeceniony, ale ja tutaj patrzę bardziej na tego drugiego, na Podsiadłe naszego. Widzimy.
Niezorientowanym tłumaczymy Pablo Rodriguez. Charakterystyczny wąsik. Fryzura przypominająca tego, który zresztą grał kiedyś na całkiem niedawno na Enea Stadionie przy Bułgarskiej.
I na
także nawet Nowak, czyli Dawid.
I zagrał znowu. Nie, tak. Rok temu chyba, czy teraz był.
No i teraz znowu zagra.
Tak. Znowu zagra.
Ale tak? Pablo też stać, żeby grać takie koncerty, moim zdaniem.
Ale oczywiście. Dobra, przeszkodziliśmy panu.
Nie, ja jednak wolałbym, żeby Pablo nie grał koncertów takich jak Dawid. Wolałbym, żeby grał takie koncerty bardziej piłkarskie. Ale chodzi mi o to, o pytanie jest bardziej szersze. Nawet zahaczające o reprezentację naszego kraju. I o naszą szkółkę. Naprawdę nie ma tam nikogo z polskim nazwiskiem, który dałby radę kiedykolwiek zacząć strzelać dla Lecha tyle bramek, takich bramek jak Iszak i no nie wiem, no bo...
No jest Jakubczyk w rezerwach.
No ale no wraz, no i co dalej? I to, no, bo takich Messich to my mieliśmy, że zapowiadających się Messich to mamy co jakieś pół roku, nie, co trzy miesiące mamy w przeglądzie sportowym, że z jakiejś sztuki, z jakiegoś klubu polskiego znalazł się gdzieś Messi, co najmniej Ronaldo, a Lewandowski to już 10 mieliśmy takich. No i cały czas ich nigdzie nie widać. I
ale chce pan szukać w akademii, czy jak poza
Lechem? Chciałbym ich strzelać w naszej akademii, bo oni mieliby się przydać Lechowi Poznań na początek. Na początek, a może w ogóle na stałe, bo ja wiem, że to jest marzenie ściętej głowy, trend pod tytułem taki Piotr Rzejs teraz w obecnych czasach myślę, że jest nie do zrealizowania, chociaż no kto wie, no dlatego marzę o takim Piotrze Rzejsie z 2-0 jeszcze kiedyś w tym klubie. Dlatego te pytanie, czy są jakieś...
A nie narzeka pan jakieś... chyba na dorobek Miki Iszaka, prawda?
Ale nie, wiadomo, że papa jest papa.
Wolę
ale
się upewnić, mówię, więc dlatego
nie,
pytam.
Nie, no w ogóle, ale on jest jeden. A mówię, a Dawid jednak mu nie pomaga za bardzo w tym, znaczy podsiadło za się Rodriguez.
No, to też na razie inna pozycja, lepiej... pamiętajmy,
tak,
prawda?
Chyba, bo... Mówiąc o napastnikach, to będzie się wymienić Fiabema,
Fiabema to jest nasz idol, my go uwielbiamy, wiadomo, jak strzeli bramkę, to my już go chcemy naturalizować, oczywiście, żeby tam Urbana zagrał. To też nie tędy droga. Mamy słabych tych napaździorów. No mamy tylko Króla Iszaka. No i co dalej?
Zrzutki na Niero i na Fiabemę nie będzie.
No, ale jedna bramka, którą tak pięknie właśnie panowie tam pan Maciej chyba, nie, teraz komentował bodajże.
Pan Grzegorz
pociągnął akcja Niero. No i to jest... Tak. No to ja mówię, dobra, dwie bramki z Grzegorzem ma, no dobra, strzelił dwie za jednym razem, no bo to było tak skomentowane, że rzeczywiście super, no ale nie mamy się, kurczę, czym odbić, no ja, mnie to bardzo smuci. A tradycje są, nie? Tak już zahaczyłem o Rejsa, Rudniewa.
No to już idziemy za granicę jednak mimo wszystko.
No, ale Robert jednak Polak.
Chociaż...
No tak, no, ale...
Odnoszę wrażenie, tak jak mówimy o tych napastnikach, że to troszeczkę zawsze był problem Lecha, że był ten pierwszy gwiazdor, a był problem z takim dublerem, bo tak było za Rudniewsa, gdzie on był królem strzelców, a drugi strzelec w drużynie miał 4 czy 5 goli. Możdżeń, zdaje się,
od 2006 roku właściwie możemy liczyć, bo Erdan Renhifo, Robert Lewandowski to był taki Artiom z Rudniews, potem po Artiom się Rudniewsie, Łukasz Teodorczyk, pewnie Marcin Robak, tak, Krystian Gytkier i potem już Mika Iszak, jakby przejął ten 2020, tak, więc zawsze...
Ale to chyba w każdym klubie tak jest, prawda?
No nie wiem, czy jest w każdym, bo jak spoglądamy na statystyki tych zawodników, a my chyba nie narzekamy na statystyki. Właściwie można powiedzieć, że przez te, ja wymieniłem teraz 19 lat od 2006 roku, mam wrażenie, że Lech miał problem z napastnikiem, kiedy ściągnął taką typową jedynkę, to nie wiem, czy Wojo Ubiparip uciągnął po prostu w pewnym momencie to, żeby być tą jedynką w ataku, prawda?
Może tak? Sezon mistrzowski 14-15, dokładnie, kiedy w tej roli też Zaur Sadajew, ale on wykonywał innego rodzaju pracę na boisku, tak.
Robił miejsce dla kolegów w tym momencie.
Dokładnie seryjnie goli, więc
no i może taki sezon, ten 12-13, gdzie przyszedł Kasper Hamalainen, ale tam Bartek Rzesarski i tak dalej, więc to są. Ale Rzesarski, Bartek Rzesarski, 11 goli.
Ja chciałem się rozłączyć, ale na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że w takim razie ja życzę, żeby w tym nowym roku w Akademii znalazł się taki nabóz, który wyhoduje takiego Roberta, że ulala.
No to dajmy szansę tym młodym zawodnikom. Ja tylko krótko podsumuję. Kamil Jakubczyk jest po debiucie w pierwszej drużynie. Zadebiutował w tym nieudanym meczu w Gdyni, natomiast ma już ten swój pierwszy seniorski występ w pierwszym zespole Kolejorza. Są w Akademii na pewno napastnicy, którzy każdy z nich ma swoją ścieżkę i wejścia do pierwszej drużyny. Niektórzy muszą iść najpierw na wypożyczenie, pokazać się w klubach, z pierwszej, drugiej ligi, żeby potem wskoczyć do pierwszej drużyny. Tak było chociażby w przypadku Filipa Szymczaka przecież w ostatnich latach. Zobaczymy, jak będzie to skonstruowane w przypadku Kamila Jakubczyka, czy zostanie w drużynie, czy też gdzieś będzie szukał wypożyczenia. Jest Wojtek Szymczak przecież grający w rezerwach i też strzelający gole, także spokojnie. Ma pan do obserwowania tych zawodników. Zobaczymy, co z tego ziarenka zasadzonego gdzieś w Akademii się narodzi w dłuższej perspektywie.
No i jedna rzecz, zawsze w pierwszej kolejności pion sportowy Lecha Poznań patrzy na to, co ma na własnym poletku, czyli patrzy
na akademię,
na drugi zespół, na zespoły młodzieżowe i na podstawie tego, co obserwuje tam, dopiero wtedy widzi, które pozycje w najbliższych latach, i to nie w perspektywie kolejnego okna transferowego, tylko dwóch, trzech, czterech sezonów, będą wymagały obsadzenia, bo w akademii akurat być może gdzieś tego potencjału na danej pozycji brakuje, więc jestem pewien, że w przypadku planowania właśnie pozycji numer 9 Kamil Jakubczyk jest brany poważnie pod uwagę w przypadku pierwszej drużyny, żeby odgrywać w niej coraz większą rolę, więc tutaj możemy kibica uspokoić.
Bo chcę dopytać trochę poniekąd, trochę odpowiadać na to pytanie, trochę nie, zanim je zadałem. Na ile sztab pierwszego zespołu interesuje się rezerwami?
Bardzo
jeżdżą na mecze, oglądają te mecze,
najczęściej
jak to wygląda?
Ktoś ze sztabu, nawet trenera Lisa Frederiksena widywaliśmy na meczach we Wronkach, jeżeli tak się akurat składa, ponieważ też często mikrocykle mecze, pierwszej i drugiej drużyny są bliźniacze ze względu na to, żeby właśnie ci piłkarze, którzy schodzą ewentualnie z pierwszej drużyny, byli w tym samym rytmie co drużyna rezerw, więc dlatego jak ostatnio graliśmy o 14.45 w niedzielę, to rezerwy grały tego samego dnia z Elaną Toruń o 12.00 i te mecze się pokrywają, więc nie zawsze osoby ze sztabu szkoleniowego są w stanie przemieścić się do Wronek na mecz, natomiast na pewno ci piłkarze monitorowani są i są pod stałą obserwacją.
Dobrze, to nie odpuszczamy, tak jak wypisaliśmy stałe fragmenty gry, transfery do sztabu szkoleniowego. Zawsze nowa krew, także w sztabie szkoleniowym, nie tylko w ekipie piłkarskiej, jest potrzebna. To było spełnienie też życzenia trenera Nielsa Frederiksena, prawda? Pojawienie się osoby, która odpowiadałaby stricte za stałe fragmenty gry, mówiąc najogólniej.
To prawda, ale to nie są oczywiście jedyne zadania też Markusa Ulgeberga w naszym sztabie. Jeżeli chodzi o pracę tego właśnie fachowca, trzeba wyjść od pierwszej i najważniejszej rzeczy. On nie dokonał ewolucji w aspekcie stałych fragmentów gry, zarówno w obronie, jak i ataku, ale takiej małej rewolucji. Tak jak Nils Frederiksen nie jest zwolennikiem zmieniania wszystkiego od zera, no to tak tutaj na tym polu Markus Ulgeberg dostał zielone światło, że może faktycznie swoje pomysły ze spokojem wprowadzać. Oczywiście to nie jest tylko wyłącznie jego zadanie, to także cały sztab konsultuje to, w jaki sposób bronimy, atakujemy, gdzie dany zawodnik ma się znaleźć, ale widzicie też zapewne panowie w naszych meczach, że zmienia się nie tylko osoba wykonawcy, czasem oczywiście najczęściej jest to, że El Pereira, ale chociażby w tym sezonie pojawia się także Michał Gurgul przy chorągiewce, bądź też przy stojącej piłce w polu. Także zmieniają się ruchy zawodników w polu karnym. Często widzimy takie zgrupowanie bliżej dalszego słupka. Oczywiście tutaj papierów trenerskich ani ja, ani Maciej nie posiadamy, ale gołym okiem widać, że
Maciej był trenerem.
Tak. Przepraszam, Maciej.
Nie zapominajmy o tej ważnej.
Ale bez papierów, tak?
Pytanie, jak stałe fragmenty przygotowywałeś właśnie, to może...
Stałe fragmenty to była nasza największa broń, więc może tutaj mógłbym coś doradzić, ale to oczywiście tak zdecydowanie żartem. Nie, no...
I tylko puentując właśnie...
Adrian, tak, dokończy.
Też trener Nils Frederiksen wielokrotnie było to pytane i on jest świadomy i myślę, że my też musimy wziąć to pod uwagę, że te zmiany tak gruntowne wymagają po prostu czasu, aż to wszystko zatrybi. Na początku super wejście w przypadku stałych fragmentów. Pamiętamy te gole w europejskich pucharach, pamiętamy te gole chociażby w Gdańsku i później nie będziemy tutaj przecież opowiadać bajek, że liczbowo się to zgadza, czy że efekty faktycznie widzimy na boisku. Ale ja pozwolę sobie nie zgodzić z opinią, że nic z tych stałych fragmentów argumentów nie mamy, że nie mamy zagrożenia, bo mam wrażenie, że widać progres w tym elemencie. Jeszcze nie przekłada się to na bramki, ale co mecz zwracamy sobie uwagę, okej, tutaj zagraliśmy nieco inaczej, tutaj takie rozwiązanie, okej, doszliśmy do pozycji strzeleckiej. To nie tak, że się cieszymy z małych rzeczy, ale autentycznie ten progres swojego rodzaju.
Maciu z Radomiakiem zwrócił uwagę chociażby sobie pierwszy stały fragment gry, pierwszy rzut rożny, jak Lech zagrał na dośrodkowanie, tylko wrzucona piłka z narożnika przed pole karne, gdzie któryś z piłkarzy, nie pamiętam już, kto został zablokowany strzał przez zawodników Radomiaka, bo akurat dobrze to odczytali, ale przecież wiele takich bramek na europejskich boiskach pada, z takiego woleja właśnie zza pola karnego. Piotrek Zieliński jest przykładem tego kapitalnego gola, którego strzelił niedawno w Serie A.
Ja skorzystam z takiego właśnie momentu, kiedy tutaj nakręcił się fajnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mówić o tych stałych fragmentach gry Adrian Gałuszka, rzecznik KKS Lech Poznań. Adrian, chcę zapytać trochę o inną bajkę, bo jak mówię, jesteś tym głosem Nilsa Frederiksena, tłumaczącym kibicom także podczas konferencji, spotkań, briefingów i tak dalej, jego słowa. Jaki to jest człowiek, który szybko po emocjach, szybko puszczają go emocje, no bo nie ukrywajmy, ma też ksywkę wśród fanów zimny Duńczyk. Rzeczywiście potrafi, no ja mówię o tej trasie, przechodzicie z murawy boiska, z szatni, po krótkiej wymianie zdań z zawodnikami, prowadzisz, zapraszasz trenera na konferencję prasową, a miałeś doświadczenie już także z innymi szkoleniowcami, przynajmniej poznałeś ich, to jest to człowiek spokojny, który potrafi analitycznie w ciągu tych paru minut się uspokoić przed konferencją pomeczową?
Tak, zdecydowanie. Ja sobie osobiście bardzo cenię to, że właśnie trener Nils Frederiksen, kiedy wychodzi spotkać się z dziennikarzami, czy wychodzi spotkać się z Canal Plus bądź TVP po różnych spotkaniach, czy to w Europie, czy to w PKO Bank Polski Ekstraklasie, że jest właśnie człowiekiem bardzo stonowanym, potrafi odłożyć te emocje na bok, bo on, mam wrażenie, że wyznaje taką zasadę, że emocje w piłce nożnej jemu akurat na jego stanowisku niekoniecznie muszą zawsze pomagać. To one niekoniecznie muszą być odpowiednim doradcą, on się kieruje rozumem.
A zdradź trochę kuchni. Czasami no, sam widzisz, też macie panowie obaj dziennikarską duszę i widzicie, że no, musi paść na konferencji pytanie o... Powiem wprost, dziwne zmiany trenera Frederiksena, które się bez wątpienia zdarzały kibicom, nie trzeba tego tłumaczyć. My też byliśmy czasami zdziwieni, czasami uprzedzasz trenera, trenerze. Dzisiaj to na pewno będą pytania o te zmiany, które pan zrobił, nie wiem, w 70 minucie, w 60.
Tak, za każdym razem to jest część naszych obowiązków, wiem, żeby przygotować trenera do każdej aktywności medialnej na nie tylko to, co dobre, czego dobrego trener może się nasłuchać od mediów, ale także na wszelkiego rodzaju zagrożenia. I oczywiście często trener, jak słyszy już z moich ust, że może paść tego typu niebezpieczne pytanie, bardzo często przytakuje, mówi tak, wobec tego wyniku, który dzisiaj jest rozczarowujący, przegraliśmy mecz albo nie wygraliśmy meczu, po którym obiecywaliśmy sobie, że zdobędziemy 3 punkty, to jest uczciwe pytanie. Tak, nie wygraliśmy, więc tego typu pytanie musi paść, bo moje wybory w trakcie meczu również się nie sprawdziły. Oczywiście to też nie jest tak, że Nils Frederiksen jakoś ogromnie bierze sobie do serca to, co słyszy od dziennikarzy na konferencji. On się skupia na tym, co słyszy ze swojego sztabu, co słyszy także od swoich zawodników, od dyrektora sportowego, ale pracę dziennikarzy zdecydowanie rozumie i także przychyla się często do tego, że ta część pytań jest zwyczajnie na miejscu, także odnośnie tych personaliów, gdzie przecież zarówno panowie z mediów, jak i my pracujący piętro wyżej od sztabu pierwszej drużyny, nie wiemy wszystkiego, co się dzieje na treningach, nie wiemy wszystkiego, co się działo przed meczem, co się dzieje w szatni, więc także nie wszystko możemy sobie tak zracjonalizować, poukładać w głowie i w pełni logicznie wytłumaczyć, a z kolei trener oraz jego sztab tę wiedzę mają, więc on doskonale wie, że pytania o personalia paść muszą praktycznie po każdym meczu, nie tylko tym udanym, ale także i tym, który nie kończy się wygraną Lecha.
No takie pytania padną jutro na przedmeczowej konferencji prasowej, niewykluczone o 13:00, tak? Przedmeczowa, standardowa konferencja prasowa.
Tak jest, zapraszamy o 13:00.
Tak. Mikael Iszak ma być gościem?
Mikael Iszak będzie naszym gościem, trener Nils Frederiksen. Można powiedzieć, że obie drużyny tutaj wymieniły się kapitanami, jeżeli chodzi o zawodników, którzy wystąpią właśnie na konferencji prasowej i będą odpowiadać na państwa pytania, bo 18:00 konferencja Lozanny i kapitan tej drużyny Olivier Custodio bodajże.
Tak. Panowie, tak naprawdę warto się wybrać na stadion Przybułgarski. Wiem, że nawet studenci będą zajęć zwalniani, bo widziałem wpis w mediach społecznościowych dziekana pana Osowskiego.
Profesora który, Szymona Osowskiego.
Szymon Osowski, tak. To jest kolejna też akcja. A poza tym, tak teraz sobie szybko jeszcze wyliczankę zróbmy. To jest mecz na bułgarskiej najbliższy czwartek 27 listopada. Potem mamy 30 wyjazd do Płocka. Mecz Grzegorz będzie...
Niedziela 20.15.
Niedziela 20.15. Potem 3 grudnia mamy Gliwica i Puchar Polski.
20.30 mecz. 20.30.
Potem co my tam
potem
mamy?
Potem mecz w Krakowie 7. Ale niedzielę. Też w ten weekend zapraszamy serdecznie na Morasko. Najpierw 5, piątek, 6. Le Conference, a potem 6-7 nasz flagowy turniej taki 12-latków. Dla 12-latków Lech Cup z udziałem oczywiście Kolejorza w 8 zespołowej staw i właśnie 7 w niedzielę też mecz w Krakowie z Krakowią o 14.45, więc tutaj ten mecz finałowy Lech Cup pokrywać się będzie z początkiem meczu 11 w Krakowie. Maja. Tak jest i to jest tutaj ostatni Bugacka, mecz przy Bułgarskiej i potem już odpoczywamy w weekend i gramy 18 w Ołomuńcu z Sigmą finałowe ostatnie spotkanie
czyli
w tym
dwa ostatnie
roku.
Mecze na stadionie przy Bułgarskiej to są mecze europejskie.
Tak jest, tak, dokładnie.
Dobrze, musimy znikać. No, moglibyśmy tu mówić, opowiadać. Panowie, dziękujemy, że podzieliliście się waszą bardzo bogatą wiedzą o poznańskim Lechu. Nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości. Pytań pewnie byłoby jeszcze całe mnóstwo, ale skupiamy się na najbliższym meczu, jak to mawiają trenerzy. Wnioski wyciągnięte po 4-1 Grzegorz, to właściwie żadnych wniosków wyciągać nie trzeba, wystarczy powtórzyć i byłoby fajnie, bo 4-1 było z Rapidem, przed chwilą 4-1 z Radomiakiem. No
zapraszamy bardzo serdecznie. Lozanna, szwajcarski klub, gra ofensywną piłkę, więc myślę, że troszkę goli przy Bułgarskiej padnie w czwartek i oby więcej było w siatce Szwajcarów.
Transmisja na antenie Radia Poznań, później pomeczowe studia aż do 22, a dzisiaj naszymi gośćmi rzecznik AKS Lech Poznań Adrian Gałuszka, menedżer do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem Maciej Henszel. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Jarek Pachczyński, filmował Maciej Trzciński, a kłaniają się sprzed mikrofonu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dzięki, do usłyszenia.